Gdańsk. Słuchaj od rana.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dzień dobry. Dziś się przeniesiemy w czasy późno-średniowiecznej Europy. Przeniesiemy się na dwory dwóch ważnych władców. Myślę, że też tych władców będzie trochę więcej w tle naszej opowieści. Moimi gośćmi są pani Anna Paner, pani profesor Anna Paner i pani profesor Beata Murzejko. Porozmawiamy o z jednej strony Karolu Luksemburskim, z drugiej strony o Kazimierzu Jagiellończyku, o tym, co Jagiellonowie i Luksemburgowie chcieli i czego oczekiwali od ówczesnego świata, jaką dynastyczną politykę prowadzili, bo porozmawiamy też trochę o ich dzieciach. No i porozmawiamy też o takim momencie w historii, kiedy, jak się wydaje, chyba po raz pierwszy Europa Środkowa zaczęła odgrywać na tej mapie ówczesnego świata ważną rolę. To z całą pewnością jest ten czas, kiedy pod koniec średniowiecza to na zachodzie tam raczej wojują, często umierają na czarną śmierć albo na tego typu rzeczy. Tymczasem Europa Środkowo-Wschodnia nagle okazuje się być tym obszarem mlekiem i miotem płynącym i to tutejsi dynastowie zaczynają odgrywać ważną rolę w dziejach Europy. Choć panie troszeczkę się ze mną nie zgadzają już. No to w takim razie dlaczego się nie zgadzamy?
Bo jednak te zarazy też docierały chociażby do Królestwa Czech, ale myślę, że tutaj pani profesor Anna Paner może coś więcej na ten temat powiedzieć, bo to też te czasy właśnie panowania Karola IV.
Proszę państwa, tak jak pan redaktor powiedział, rzeczywiście dżuma dotarła do Europy w latach 40. XIV wieku i zmieniła oblicze Europy pod wieloma względami. Na pewno to była wielka katastrofa, taka demograficzna i gospodarcza dla Europy, ale też Europa Środkowo-Wschodnia, tak jak pan redaktor zauważył, buduje się, jakby odnawia się, jednoczy, centralizuje. Oczywiście dzieje się to za sprawą wybitnych jednostek, a sytuacja na Zachodzie sprzyja, ponieważ tam nie tylko dżuma, ale toczy się również wojna stuletnia, która będzie jakby mobilizowała uwagę Europy Zachodniej no, na prawie 100 lat, a nawet i więcej. Także ten jest dobry czas, prawda, aby Europa pod władzą takich, byśmy mówili, energicznych władców, jak Kazimierz Wielki, jak Jan Luksemburski, wypłynęła na mapę Europy.
A to w takim razie przypomnijmy naszym słuchaczom, jak to się stało, że Luksemburgowie stali się królami Czech i zaczęli też odgrywać no, ważną rolę w Rzeszy, w Cesarstwie Niemieckim. Bo przypomnijmy, że przez jakiś czas to tamtejsza rodzima dynastia odgrywała tę ważną rolę i nawet w nasze dzieje się trochę jeszcze chwilę przedtem włączała, próbując opanować te części państwa rozdrobnionego w tym czasie polskiego.
Otóż Luksemburgowie przez przypadek dostali się do Europy. Sprzyjała temu sytuacja geopolityczna, ponieważ w roku 1308 zginął Albrecht Habsburg, drugi z królów rzymskich czy niemieckich, jak mówi się tak właśnie potocznie, z ręki swojego bratanka, zresztą na poły Przemyślidy. No, były to takie, byśmy powiedzieli, powody rodzinne. W każdym bądź razie teraz trzeba było w Rzeszy wybrać nowego władcę. No i do tej konkurencji stanęło wielu kandydatów, między innymi Fryderyk Habsburg, Fryderyk Piękny Habsburg i Kapetyngowie. I elektorzy Rzeszy mieli wybór pomiędzy właściwie dwoma no, takimi ewentualnościami, których nie chcieli. Nie chcieli, obawiali się silnego władcy. W związku z powyższym chcieli wybrać mało znaczącego feudała, którym mogliby powodować. Ich wybór padł, może niekoniecznie ich, został im wskazany dość przewrotnie przez kreatora luksemburskich karier arcybiskupa Baldwina z Treviru, jego brat, hrabia Luksemburga Henryk IV. I dzięki właśnie poparciu elektorów wygrał i w ten sposób Luksemburgowie weszli do Europy. Henryk IV, hrabia Luksemburga, stał się Henrykiem VII, królem niemieckim, rzymskim, a Jan to był jego syn, który od ojca otrzymał w Lenno Czechy. I w ten sposób Czechy jakby otrzymały nowego władcę. Oczywiście no, nie było to takie proste, ponieważ szlachta czeska postawiła jeden warunek, taki troszeczkę jak czytamy w bajkach. Owszem, dostanie królestwo, ale musi poślubić naszą królewnę, Eliszkę Przemyślidównę. No i w ten sposób nastąpiło jakby związanie dwóch dynastii. Po kądzieli Przemyślidów i po mieczu Luksemburgów. No i w ten sposób Luksemburgowie wkroczyli do Europy.
Czy te Czechy wtedy były jakimś bardzo ważnym obszarem geograficznym, czy ważnym państwem w sensie bogactwa, czy siły rycerstwa? Bo przypomnę, że czescy rycerze odgrywali w tych wojnach domowych w Cesarstwie Niemieckim ważną rolę.
Tak, no uważani byli, że są bitni, ale też i skłonni do łupiestwa. To nie mieli takiej bardzo dobrej recenzji. Natomiast to był kraj no, rzeczywiście bogaty, tak przynajmniej ówcześni kronikarze twierdzą, no, z racji silnej urbanizacji właśnie kopalni srebra i srebra, które posiadał. No jakby tutaj lokowało go właśnie w tym centralnym punkcie Europy jako takie dobre miejsce na mapie. No, a przede wszystkim silna władza przemyślidów, prawda? Na końcu przemysła drugiego Ottokara, jakkolwiek skończyło się to dość dramatycznie, jego panowanie, ale później jego następca i syn Wacław II, zresztą i nasz król Polski, przez dość krótki okres czasu, no, doprowadził państwo do zjednoczenia, no i dość skutecznie przeciwstawiał się Habsburgom, którzy, no, można powiedzieć, czyhali, prawda? Czy próbowali do tych Czech tak tylnymi drzwiami tam właśnie wkroczyć różnymi sposobami.
Jeśli moglibyśmy troszeczkę pominąć Jana Luksemburskiego i przejść trochę już do jego syna, czyli do Karola, to jakie były te Czechy i jakie było to cesarstwo za jego życia?
No to bardzo rozległy temat, ponieważ tutaj jakby Luksemburgowie zdobywają koronę niemiecką, ale ją szybko tracą. Tracą ją, ponieważ właśnie wspomniany już przeze mnie Henryk VII, taka zresztą była procedura, można powiedzieć, dzisiejszym językiem, żeby być takim prawdziwym cesarzem, to trzeba było być wybranym w Rzeszy, następnie w Mediolanie przyjąć żelazną koronę lombardską, to taka, byśmy powiedzieli, tradycyjna, zwyczajowa ceremonia, a potem w Rzymie otrzymać koronę od papieża. No i Henryk, prawda, udał się tam. No, bardzo tam szereg było wydarzeń temu towarzyszyło, takich bardzo, byśmy powiedzieli, tragicznych, ponieważ zmarła jego żona, zginął brat, no i on sam na końcu zostaje we Włoszech, już nie wraca, umiera. I na dość długi czas koronę rzymską obejmują Wittelsbachowie. I teraz jest taki właśnie problem. Luksemburgowie pragną ją odzyskać, no ale też muszą na tyle się wzmocnić, aby siła ich państwa im na to pozwalała. I odzyskują tą koronę dopiero w roku 1346, czyli po 30 latach. Ale to są zasługi właśnie Jana. Dobre stosunki z papiestwem, jakby taka jego popularność w Europie, dobre stosunki z dworem francuskim, przez mariaże to było osiągnięte. No i oczywiście ta siła, która to odbyła się naszym kosztem, czyli zhołdowanie księć śląskich. To wszystko jakby spowodowało, że to była osoba taka, byśmy znana, popularna, prawda, która no przebiła się, a jeszcze taki, byśmy powiedzieli, tej czynnik również ludzki zadecydował. Otóż Karol IV, jego syn, kiedy odbywał taką edukację we Francji, miał nauczyciela. Tym nauczycielem był jeden z francuskich duchownych, który zrobił karierę, ponieważ w roku 1342 został papieżem jako Klemens VI. No i papież pomógł, prawda, Luksemburgom w tym właśnie dziele ponownego powrotu na tron cesarski. I no, jakie było cesarstwo? Otóż bo Karol długo panował, może na początku dbał bardzo o interesy Rzeszy. Jego jakim dziełem to jest właśnie uporządkowanie spraw Rzeszy w dokumencie, który my nazywamy Złotą Bullą, prawda, gdzie określił jakby relacje pomiędzy cesarzem a elektorami Rzeszy. Sposób wyboru cesarza, prawda, prawa i przywileje. Oczywiście to było bardzo trudne zadanie, panować nad tak dużym bytem politycznym, jakim była Rzesza. Karol zdawał sobie z tego sprawę, ale aby te relacje się układały, ponieważ jego plan był taki, utrzymać koronę cesarską w rodzinie Luksemburgów. Stosował politykę appeasementu, czyli takiego zaspokajania elektorów, co niestety później przy panowaniu jego syna Wacława IV no, odbiło się dość niekorzystnie na życiu i na panowaniu tegoż władcy.
Ja myślę, że o jego dzieciach to za chwilę jeszcze porozmawiamy, bo to ciekawe, jeśli chodzi o no, co nas chyba trochę też wciąga w tej dyskusji, czyli taką politykę dynastyczną. A po chwili przerwy wrócimy do rozmowy na temat też tego, jak wyglądały ówczesne Czechy. A my wracamy do naszej rozmowy. Dziś rozmawiamy o dwóch dynastiach właściwie, bo trochę rozmawiamy o Jagiellonach, trochę rozmawiamy o Luksemburgach, rządzących Polską i Litwą, no i Królestwem Czech, które no, skupiało trochę więcej niż dzisiejsze Czechy, bo skupiało między innymi na przykład Śląsk. Przypominam, że moimi gośćmi są pani profesor Beata Morzejko i Anna Paner. No i chcę spytać o też te Czechy i o tych władców. Władcy niemieckiego pochodzenia, ale czesko-niemieckojęzyczni?
Niemieckojęzyczni. Niemiecko, chociaż, chociaż to jest w różnym czasie różnie to miało miejsce. Nie można powiedzieć, że Luksemburgowie byli władcami niemieckiego pochodzenia, by się bardzo obrazili, ponieważ byli, czuli się Francuzami, byli wychowywani na dworze króla francuskiego i mówili po francusku. Karol ze swoją pierwszą żoną Blanką de Valois rozmawiał w tym języku, ale z kolei kiedy Blanka w roku 1335 przybyła ostatecznie do Czech, panowie czescy w obawie przed obcymi, bo to był lęk taki bardzo silny przez wiele lat, lęk przed obcymi, no pewnie tu chodziło o taką tą konkurencję, prawda, polityczną, aby obcy nie zajmowali stanowisk, ale wracając do Blanki, zaczęto wymagać od niej, aby uczyła się języka, dzięki któremu będzie mogła się łatwiej porozumieć z czeskimi poddanymi. I musiała się uczyć niemieckiego, ponieważ na dworze czeskim rozmawiano po niemiecku. W związku z tym to właśnie tak można powiedzieć, że to był taki bardzo kosmopolityczny dwór, jakkolwiek bardzo skromny, ponieważ Karol, przybywszy po takich długich peregrynacjach po Europie, no nie takich byśmy politycznych, prawda, on bardzo się przemieszczał, był w wielu miejscach, był w Kaliszu, był w Krakowie, często odwiedzał naszych piastów. Jeszcze za życia, raczej już za życia Kazimierza Wielkiego, wracał do Czech. I zresztą to jego właśnie te wędrówki no, sprawiły, że był wielojęzyczny. Sam zresztą pisał w swojej biografii, że we Francji mówił po francusku, ale musiał nauczyć się niemieckiego, no bo był królem rzymskim. Był 3 lata we Włoszech, opanował włoski. No i oczywiście do takiego klasycznego wykształcenia należała łacina, której uczył jej jego nauczyciel. A gdy wrócił do Czech, no, musiał przypomnieć sobie język swojej matki, bo go zapomniał podczas pobytu długiego na obczyźnie, nad czym bardzo ubolewał.
Ale... A czy w takim razie, jeśli ja dobrze zrozumiałem, to ta niemieckość czeskiego dworu, ona wynikała też z tego, że rycerstwo czeskie, choć czeskiego pochodzenia w tym czasie, było też niemieckojęzyczne?
Też, bo dlatego, że jakby te kontakty wymagały, prawda, no to był taki język, byśmy powiedzieli, międzynarodowy, tak jak dzisiaj angielski po części, ale też napływ osadników niemieckich w Czechach był znaczny, prawda. Patrycjat w wielu miastach czeskich był niemiecki. Duchowieństwo również. Szlachta naśladowała te zwyczaje w jakimś sensie, prawda, bo ta kolonizacja, która no, sprawiła, że znaczna część tej ludności w Czechach właśnie była niemieckojęzyczna i była po prostu Niemcami, no, sprawiła, że te proporcje demograficzne w Czechach no, zaczęły z czasem, może jeszcze nie w czasach, o których mówimy, ale w czasach już na początku XV wieku, no, zaczynają tak niepokojąco, może nie przechylać się, ale zdążać w kierunku pewnej takiej, no, byśmy powiedzieli, nierówności narodowej.
A to ten niepokój, który pani wyraziła, to jest niepokój współczesnego historyka, czy to jest niepokój ówczesnej ludności?
To był niepokój ówczesnej ludności. Ówczesnej ludności, no mamy tego potem, powiedzmy, już takie bardzo wyraźne przejawy w rewolucji husyckiej, ale już było wcześniej sygnalizowane, prawda, że zarzucano, że dwór jest, szczególnie w XIX wieku, tutaj Czesi to podnosili, kiedy budowali swoją narodowość, mówiono właśnie, że dwór był zniemczony, że to władca, że dynastia niemiecka, ale to myślę, że było to robione z powodów politycznych, prawda, natomiast jest prawdą, że napływ ludności niemieckiej był znaczący, jakkolwiek nigdy nie przewyższyła ona ludności czeskiej czy polskiej, prawda, która no, na Śląsku zamieszkiwała i wchodziła w obręb już ówczesnego państwa czeskiego.
Gdybyśmy mieli powiedzieć o polityce dynastycznej, to sporo powiedzieliśmy o tym, co się działo przed życiem Karola IV. Pokazaliśmy też te związki. A jakbyśmy mieli powiedzieć... 11 dzieci takich, które z 4 małżeństw, tak? To czy to był wczesny czas, taka tradycja dużej rodziny, czy to jest raczej tradycja tego, że należy zachować po sobie potomków, aby móc zbudować taki system koalicji i powiązań ze światem, że tak powiem, otaczającym nas?
Karol Wielki, ale już wcześniej jego ojciec, prowadzili taką, byśmy powiedzieli, politykę małżeńską bardzo przemyślaną. No ale żeby tę politykę prowadzić, trzeba mieć dzieci. O ile dzieci Jana, prawda, czyli rodzeństwo Karola, mimo że małżeństwo nie pozostawało w specjalnej harmonii, to właśnie bajkowe małżeństwo, o którym wspominałam na początku, prawda, zawarte między obcym księciem, prawda, i królewną czeską, no niestety z powodów politycznych, a być może innych, nie układało się najlepiej, ale dzieci rodziły się dość, prawda, tak byśmy powiedzieli, regularnie. W związku z tym Jan z siostry swoje dzieci wydawał bardzo, byśmy powiedzieli, rozsądnie, zawsze oczywiście z jakimś zyskiem politycznym. Natomiast Karol był w gorszej sytuacji, jakkolwiek ta jedenastka dzieci urodziła się z czterech żon, z czego trzeba zauważyć, że dwie ostatnie to były księżniczki piastowskie i to one właśnie urodziły następców dla Luksemburgów, bo dwie, pierwsza, o której już tutaj wspominałam, Blanka de Valois, no niestety tylko dwie córki, które dość krótko właściwie żyły i nie dały żadnych następców, bo ich małżeństwo okazało się bezdzietne. Drugie małżeństwo, również polityczne, z Palatynówną Anną Reńską. Chłopczyk urodził się, ale nie dożył roku. No Karol bardzo się cieszył, że będzie, prawda, następca, bo to syn. No ale niestety dopiero właśnie małżeństwo, zresztą właśnie bardzo udane i podobno najlepsze małżeństwo Karola, no i upragniony następca, który urodził się w 1361 roku, Wacław IV. Oczywiście jego małżeństwa były również zaaranżowane przez ojca, podobnie jak i wszystkie małżeństwa, które Karol dla swoich dzieci układał, zawsze musiały coś przynieść, prawda, jakąś korzyść, jakiś związek polityczny, jakąś ziemię, albo nadzieję na sukcesję, która jeszcze była bardzo odległa, ale mogła się zdarzyć. Z tego powodu jego młodszy, drugi syn, Zygmunt Luksemburski, został zaręczony po bardzo dużych perypetiach i bardzo dużej niechęci Elżbiety Bośniaczki z Marią Andegaweńską. Po co? Po to, bo w perspektywie był tron Polski, prawda? Andegawenowie, Andegawenki miały dziedziczyć po Ludwiku Andegaweńskim, prawda, Polskę. No więc była nadzieja, że ani było wiadomo, która będzie, dla której będzie przeznaczona po ojcu sukcesja polska, prawda? Więc stąd to ta kombinacja małżeńska, taka nam by się wydawało bardzo karkołomna, ale ona taką była.
Ale czy to jest tak, że wtedy władcy wysyłali swoich specjalnych przedstawicieli do jakiegoś kraju i się dowiadywali, ile tam mają córek, ile tam mają chłopców i jakbyśmy taki mariaże zaaranżowali, żeby potem przejąć te ziemie, które znajdują się w naszym sąsiedztwie?
Panie redaktorze, mnie zawsze zastanawiało, jak przy tamtych odległościach, braku telewizji, radia, telefonu, prawda? Internetu, o tym wszystkim wiedziano. To jest właśnie tutaj, to jest właśnie rzecz nieprawdopodobna, że tak szczegółowe informacje docierały na dwory i zawsze w odpowiednie miejsca, odpowiedni posłowie trafiali, prawda? Czy powiedzmy ci tacy, którzy aranżują małżeństwa. Ja myślę, że tutaj chyba tak się działo, prawda? Że ta dyplomacja działała dobrze, prawda? I śledzono pilnie te losy, kto ile dzieci, w jakim czasie. No oczywiście często taką przeszkodą były bardzo bliskie więzy pokrewieństwa, które tutaj siłą rzeczy musiały nastąpić.
Ale od tego bywał papież.
Od tego bywał papież, prawda?
I w obie strony.
Tak. I początkowo było tak, że nie wolno było poślubiać się do siódmego pokolenia. Musiała być przerwa, prawda? Potem już obniżono ten wiek do czwartego pokolenia. Ale oczywiście bywały takie momenty, że zupełnie z powodów politycznych papież mógł rozwieść takie małżeństwo naturalne. No i z tego powodu królowie, władcy dostawali rozwód. No tutaj dość dać takie dwa przykłady, które co prawda nie dotyczyły Luksemburgów, ale dotyczyły Przemyślidów. Kiedy jednemu z nich, historycy czescy tu już nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że po prostu stara żona obrzydła Przemysłowi pierwszemu Otto Karowi, postanowił się rozwieść. Ale teraz było bardzo trudno znaleźć powód, bo mieli dużo dzieci. Następcę tronu mieli nawet, ale koniecznie król chciał nową żonę. No więc jaki powód podano? Otóż to, że byli spokrewnieni ze sobą w siódmym pokoleniu, a 200 lat wcześniej jej kuzynka poślubiła jednego z królów czeskich. No i to wyliczono, że to jest 7 pokoleń i to była wystarczający powód, aby małżeństwo rozwiązać. No i tak się stało.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Porozmawiamy o dynastiach średniowiecznej Europy. Przypominam, że moimi gośćmi są Anna Paner i Beata Morzejko. Za chwilę rozmawiamy też o Polsce.
Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam.
Dziś rozmawiamy o późno-średniowiecznej Europie Środkowej. Rozmawialiśmy o Luksemburgach, teraz trochę porozmawiamy o Jagiellonach. Moimi gośćmi są Beata Morzejko i Anna Paner. Pani profesor, chcę spytać o Kazimierza Jagiellończyka, który władał Polską niepełne stulecie później. Czy to bardzo zmieniło ówczesną politykę polską w stosunku do tego, co usłyszeliśmy o czeskim dworze w tym XIV wieku?
Jasne, bo po pierwsze to już są zupełnie inne, to już jest zupełnie inne Królestwo Czech i inne Królestwo Węgierskie pod względem choćby finansowym. Królestwo Czech, być może pani profesor mnie poprawi, ale Królestwo Czech jest już nieco wycieńczone wojnami religijnymi, po prostu związanymi z ruchami husyckimi.
Wszyscy, którzy odwiedzają Katedrę Oliwską, pamiętają o sierotkach.
Wszyscy pamiętają o sierotkach i w Gdańsku pamiętamy o sierotkach, chociaż tak bardzo akurat Gdańska na szczęście nie uszkodziły, tylko okoliczne klasztory.
Ale to samo też robiły w Czechach, w związku z tym trochę umniejszyły bogactwo tego królestwa.
Trochę umniejszyły. No i mamy też w tym czasie, w czasie, kiedy Kazimierz Jagiellończyk panuje, to w zasadzie Królestwo Czeskie jest opanowane przez możnych władców czeskich i rządzi Jerzy spod Jebradu, a z kolei w Królestwie Węgierskim rządzi Maciej Korwin, czyli też możnowładca, czyli to nie są jakby panowie przyrodzeni od Boga, pomazani, co zresztą będzie podkreślała później żona Kazimierza Jagiellończyka, Elżbieta Rakuszanka z domu Habsburżanka, powiązana jeszcze dynastycznie z Luksemburgami.
I kiedy przypomnę, że to się dzieje już po śmierci zarówno Wacława, jak i Zygmunta, czyli tych Luksemburgów, którzy byli na tych obu tronach czeskim i węgierskim.
To już są lata 50., bo dokładnie w 1454 roku, w lutym, kiedy z jednej strony przyjeżdża do Krakowa poselstwo z Gdańska i z Prus dotyczące przekazania tych ziem królowi polskiemu, Kazimierzowi Jagiellończykowi, to poselstwo musi czekać, bo w tym czasie są huczne zaślubiny. Długoż tak bardzo ładnie to opisuje, że Kazimierz Jagiellończyk się zadłużył, żeby się popisać przed narzeczoną. Kupił sobie piękne stroje, kupił specjalne okrycie na koni, jakby nie przewidując, że w lutym jeszcze może padać śnieg z deszczem. I to wszystko spłynęło. I tak Długoż napisał, że tak lekką ręką spłynęło tam kilka tysięcy florenów. Wszyscy się zastanawiają, jaka była ta narzeczona, jak ona wyglądała, czy była piękna. No Długoż napisał, że była miła, że miała dobry charakter i że była miła. Ale,
nie śmiem myśleć, że dziennikarze mniej więcej tak mówią o nieładnych kobietach.
Był taki moment, że poselstwo zostało wstrzymane i już to otoczenie Elżbiety się przestraszyło, że być może ktoś coś kolokwialnie mówiąc nagadał królowi, ale to był bardzo udany związek, bardzo długoletni związek, który zaowocował 13 dzieci, z tym, że 2 dziewczynki zmarły w dzieciństwie. No i mamy w sumie 6 chłopców, 7 dziewczynek. Także właściwie królowa, kiedy zaczęła rodzić w 1456 roku, był pierwszy poród, to od tego czasu aż do 1483 roku, czyli 20 lat, była w ciąży mniej więcej co półtora roku, a czasami dziecko się rodziło w styczniu danego roku i już w grudniu królowa jest w ciąży, po tam paru miesiącach jest w ciąży i już za chwileczkę jest kolejne rodzeństwo. Przerwa jest jedna przerwa. No taka właściwie nie do końca wyjaśniona, historycy niechętnie o tym piszą. Długoż troszeczkę też nam uchylił rąbka tajemnicy, wspominając jak to Kazimierz Jagiellończyk w czasie wojny trzynastoletniej spotyka księżnę słupską Zofię, która jest piękna i Długoż pisze o tym, że była piękna, rozumem dorównywała mężczyznom, bardzo energiczna.
Największy komplement u Długosza.
Największy komplement u Długosza. I że król, kiedy już z nią rozmawiał właśnie tam w namiocie, w otoczeniu innych panów, może przypomniał sobie, że przecież był z nią sfatany, ale różne okoliczności sprawiły, że to nie jest jego żona. I wówczas jest wyraźna przerwa w towarzyszeniu przez Elżbietę. Elżbieta się prawdopodobnie o tym dowiaduje. No nie sądzę, żeby skoro...
I przestaje towarzyszyć mężowi.
Przestaje towarzyszyć mężowi, w związku z tym nie jest w ciąży.
Być może mąż jej nie wierzy.
Być może mąż jej nie... Właśnie, być może. Ale kolejne dziecko, które rodzi się właśnie gdzieś tak 3 lata po tej historii, to jest dziewczynka i ona otrzymuje imię Zofia, czyli imię po teściowej. Teściowej, która była właściwie, to było bardzo, bardzo udane relacje między Sonową a teściową, czyli po Zofii Holszańskiej. I wyprawione są po raz pierwszy, ani przy żadnym synu tak nie było, ani przy innych córkach, po raz pierwszy wyprawione są jakieś huczne turnieje, parady, czyli tak jakby para królewska się
pogodziła.
Królewska się pogodziła. Natomiast rzeczywiście to, o czym pani profesor mówiła, że tam było z 4 małżeństw u Luksemburgów 11 dzieci, przy czym dzieci umierają bardzo szybciutko. Często to też jest w innych dynastiach, we Francji na przykład, czy w Anglii. To też jeszcze w zasadzie ci Jagiellonowie tu są pewnym fenomenem, dlatego też no, Elżbieta konkuruje o to miano matki królów polskich z Zofią, ze swoją poprzedniczką, ale no właśnie dlatego, że udaje jej się taką dobrą, zapewnić tym dzieciom dobrą opiekę i że te dzieci dochodzą do tak zwanych lat sprawnych, czyli mają 12-13 lat i w zasadzie jak się czyta Długosza, jak się go tak uważnie prześledzi, to królowa cały czas pakuje manatki i jak król wyjeżdża z Krakowa, to ona jedzie za nim. Nawet w pewnym momencie Długosz o tym pisze, że ze wszystkimi dziećmi zjechali do Niepołomic. Ja bardzo współczuję tym, którzy musieli zapewnić stację królewską, czyli gościnę, bo to znaczyło, że nie tylko karmili króla i jego dwór, ale też dwór królowej, no i plus jeszcze trzeba było na te wszystkie dzieci uważać. Niestety nie dysponujemy takimi ciekawymi źródłami jak autobiografia Karola. Tutaj czegoś takiego nie mamy dla Jagiellonów. Natomiast no, mamy na szczęście Długosza i trzeba właściwie, ja jako historyk zajmujący się późno-średniowieczną Polską, Bogu dziękuję za tego Długosza.
On oczywiście... Przy całej jego stronniczości
to naprawdę dokonywał, po pierwsze właśnie zaczął notować dokładnie. Chyba się zdenerwował, że dla poprzednich czasów nie ma dokładnych informacji, kiedy urodzili się poszczególni piastowie, musiał kombinować sporo, to tutaj notował dokładnie dziecko po dziecku, kiedy się rodziło. No oczywiście, kiedy się narodził pierworodny syn Władysław, późniejszy władca właśnie czeski i węgierski, to zanotował, że dziecko płci męskiej, chłopczyk bardzo foremny, o pięknym budowie ciała i pod dobrymi gwiazdami. Natomiast już potem przy innych dzieciach takich notatek nie ma, natomiast zawsze są podane jakieś informacje dotyczące ewentualnie rodziców chrzestnych i po miesiącu mniej więcej zaczyna się kolejna podróż króla po takiej przerwie po narodzinach dzieci i potem Długosz też notuje, że przejął najstarszych synów na wychowanie, ma ich edukować, ale jak sobie prześledziłam z kolei, co robi Długosz, Długosz po prostu zostawia tych chłopców w Tyńcu, a sam jedzie negocjować na Węgry, więc tak do końca się nie przykłada, ale później też się chwali swoimi osiągnięciami, bo Władysław, a później Jan Olbracht mają wygłaszać płomieniste mowy po polsku, powodować, że tam łza się w oku kręci ojcu i krótsze, ale też poprawne mowy po łacinie.
Gdy mówimy o tym następnym pokoleniu, to tutaj właśnie korci nas to porównanie. Karolowi IV udało się doprowadzić do tego, że jego syn został królem Czech i Węgier. No, czy może nie do końca jemu, ale w każdym razie stworzono taką możliwość. No, tutaj także tak jest.
Było bardzo trudne, to było trudne, jeżeli tutaj było okupione potwornymi ofiarami. Nam się tak wydaje, prawda, że przejęcie władzy przez Zygmunta Luksemburskiego na Węgrzech, jakkolwiek to małżeństwo było zaplanowane. No ale kiedy Karol IV, który wszystko, prawda, kontrolował i trzymał w takiej, byśmy powiedzieli, pieczy, zarówno Rzeszę, papiestwo, jak i własną rodzinę, no umiera w roku 1378. No i wtedy tak sytuacja troszeczkę wymyka się spod kontroli, ponieważ to, co wspominałam, na Węgrzech pozostaje Elżbieta Bośniaczka, jest nieprzychylna Luksemburgom. Zresztą oni się w ogóle nie lubili. Również nasza Elżbieta Łokietkówna, żona Karola Roberta Andegaweńskiego, matka Ludwika, nie znosiła Karola, o której on miał kiedyś powiedzieć, jak wypił za dużo wina, że jest po prostu bezwstydnicą. Ale ja myślę, że to inaczej zostało powiedziane, tylko Długosz tak to zapisał dyplomatycznie. Tak, więc nie chcę nawet tutaj przypuszczać, jak to zostało, jak powiedział, ale w każdym bądź razie te stosunki były z różnych powodów niezbyt dobre. No i kiedy właściwie ta cesarz umiera, Elżbieta koniecznie chce się związać swoją rodzinę, swoje córki chce związać z Walezjuszami, z dynastią francuską, właśnie z Andegaweńską, jakby wrócić do tych korzeni, więc jest tutaj kontrkandydat do tronu węgierskiego, jest powstanie chorwackie przeciwko Andegawenom, przeciwko Luksemburgom. No, dość powiedzieć, że kontrkandydat do tronu węgierskiego ginie w takich okolicznościach, bardzo byśmy powiedzieli, tajemniczych i brutalnych, ale też i sama Elżbieta Bośniaczka zostaje przez powstańców porwana, powieszona i jej ciało na murze jednego z zamków na widok publiczny przez wiele dni jest wystawione w taki hańbiący sposób. No i to powoduje, że Zygmunt jakby tutaj w obronie teściowej, w obronie swojej narzeczonej wkracza do Węgier, oczywiście z dużą pomocą finansową brata, no i udaje mu się pokonać opozycję i koronować, przejąć koronę węgierską. Więc to mimo tego układu sukcesyjnego z Marią Andegaweńską na Węgrzech była sytuacja trudna, a w Polsce tronu nie objął, bo go szlachta po prostu do Krakowa nie wpuściła. Tak?
A jak patrzymy na 100 lat później i ten moment, kiedy z kolei Jagiellonowie udaje im się...
To też jest skomplikowane. To też jest skomplikowane. Może nie ma wieszania, ale jest trucie, bo czyś to też są tylko jakieś poszlaki, czy informacje Długosza, czy później innych kronik, ale zarówno taka informacja dotycząca otrucia Jerzego spodzie Bradu się pojawia, jak i później właśnie króla Macieja Korwina. Z tym, że tak jak mówię, ich sytuacja jest dużo gorsza, tych władców była dużo gorsza niż Luksemburgów, zupełnie nieporównywalnie, właśnie dlatego, że oni byli wyniesieni jakby przez lud. Oczywiście nie demokratycznie, nie w wyborach, tylko przez możnych po prostu, którzy prowadzą politykę. I to też jest czas, zresztą czas panowania dynastii Jagiellonów w XV wieku. To jest czas w tej części Europy Środkowej, czyli w Polsce, na Węgrzech i w Czechach, gdzie możni zdobywają sobie coraz więcej głosu i wpływają na różne decyzje. I oczywiście ta walka Jagiellonów o ten tron jest też dość dramatyczna, o tron czeski, bo po prostu tutaj zaczyna się wojna z Maciejem Korwinem, prowadzona przez młodego Władysława. Zresztą ten Władysław Jagiellończyk młodszy nie jest zbyt udanym królem. On nie ma dobrej opinii, nie ma dobrej opinii wśród swoich współczesnych, nie ma też niestety dobrej opinii w historiografii czeskiej i węgierskiej.
Bo jak, mówili o nim Węgrzy i Czesi, do niego, do Władysława Jagiellończyka: tyś nasz król, a my twoi panowie. Czyli to bardzo dokładnie tak definiuje, prawda, jakie były relacje.
Wydaje pieniądze, choćby Długosz się dziwi, dlaczego mimo, że jest zaproszony na super wesele swojej siostry Jadwigi, która jedzie do Landshutu i to jest jedno z najlepszych imprez, prawie impreza stulecia, to on nie jedzie, bo tam Długosz jakoś tak to komentuje, wolał siedzieć ze swoimi towarzyszami i sobie wino popijać. No i później też takie niezbyt udane te dwa pierwsze małżeństwa Władysława, sięgnięcie po tron węgierski, ale w zasadzie dopiero z trzeciego małżeństwa z Anną de Faux, królewną francuską, doczekuje się dwójki dzieci i też jakoś ta edukacja tych dzieci nie jest tak przemyślana, jak było w wypadku Kazimierza Jagiellończyka. Także tak jak...
Zabrakło Długosza.
Zabrakło Kalimacha.
Często pisał do Ludwika Jagiellończyka, czyli syna już Władysława, pisał jego wuj, czyli Zygmunt Stary, prawda? Udziela mu takich porad w liście.
Ale ich nie słuchał specjalnie, zdaje
się. Pisał mu w liście, prawda, żeby zachowywały się przystojnie, tak jak do jego, prawda, kondycji należy. Przede wszystkim, żeby nie spał z psami myśliwskimi, w sypialni nie trzymał, prawda?
Tak, a z kolei...
No i
Z kolei wiadomo też, że ta młoda para, tak, czyli Maria Habsburżanka i Ludwik, wielką miłością do siebie zapalała, ale między innymi dlatego, że oboje uwielbiali imprezy, oboje uwielbiali jakieś właśnie balowanie, tańce, otaczać się artystami, a już za bardzo po prostu na to nie było pieniędzy, a tutaj też trzeba podkreślić, to, czego nie było, o czym jeszcze nikomu się tak nie śniło intensywnie w XIV wieku, to XV wiek zaczyna się zagrożenie tureckie, zagrożenie ze strony świata islamu. I praktycznie można tak upraszczając stwierdzić, że ten Turek jakby stoi w granicach Królestwa
już
Węgierskiego.
Przekroczył je prawie, można no powiedzieć. Właśnie. No także na dworze węgierskim Ludwika Jagiellończyka działy się rzeczy, które, tak jak tutaj pani wspomniała, no imprezy, tylko wkrótce na te imprezy zabrakło pieniędzy. Bo jak się okazało, że o ile, chociaż tutaj można właściwie, historycy nie są tak do końca zgodni, czy Maria Habsburżanka miała taki zły wpływ na Ludwika, no twierdzą, że była wykształcona, oczytana, taka niezależna,
nie,
prawda,
zły, nie, ale...
że przy niej odżył, tak, po prostu tak. Odżył, prawda? Natomiast osoby, które odwiedzają dwór węgierski, załamują ręce nad stanem tego dworu, prawda? Tutaj, o czym pani profesor wspomniała właśnie, już zagrożenie tureckie czuje się oddech, prawda? Już zagrożone są poszczególne twierdze, prawda, na granicy, a
nie ma pieniędzy.
Nie ma pieniędzy. Wszystko jest zastawione u Żydów. Nie ma pościeli, nie ma zastawy stołowej. Król Ludwik nie może pojechać na wesele swojej siostry do Wiednia, Anny, młodszej siostry, ponieważ no, szlachta nie zgodziła się wyasygnować jakiejś drobnej kwoty, opodatkować na ten cel. No w każdym bądź razie nuncjusz papieski, który na dworze przebywa, mówi, że nie, wobec takiej sytuacji tragicznej króla, który nie ma na nowe buty nawet i nie ma na wyposażenie armii, to w kraju nie znajdą się trzy osoby, z których każda by dała po forincie, żeby kraj uratować.
No tak, no ta historia kończy się smutno, bo skończy się bitwą pod Mohaczem w 1526 roku.
Jeszcze
do szczęśliwszych czasów.
Bo przecież trzeba pamiętać, że to nie tylko Władysław Jagiellończyk, to syn Kazimierza Jagiellończyka, ale mamy Jana Olbrachta, który umiera bezpotomnie. Mamy Aleksandra, który rządzi najpierw Wielkim Księstwem Litewskim i później Królestwem Polskim i w zasadzie jakby jest powrót do tej koncepcji Unii obojga narodów, ale tak naprawdę te złote czasy zaczynają się z tym takim właściwie najmłodszym, czy jednym z najmłodszych dzieci, Zygmuntem, na którego nikt nie stawiał, dla którego nie było specjalnie pomysłu, bo jest jeszcze gdzieś po drodze Fryderyk, który zostaje kardynałem i jest też walka o kapelusz kardynalski dla niego, ale z kolei właśnie Zygmunt, który najpierw gdzieś się tuła, jest
młody, opawie, a potem jest stary.
Jest tak, ale to jest bardzo ciekawe, to są, zachowały się bardzo interesujące rachunki w archiwum głównym akt dawnych w Warszawie, niedawno opublikowane przez naszego czeskiego kolegę Petra Kozaka, które wykazują, że no, to właśnie młody królewicz też właśnie wydawał sporo pieniędzy na swoje stroje, miał swojego ulubionego pieska Bielaczka, którego kazał tam codziennie prawie czesać i szorować i jest kilka wydatków na lekarstwa dla Bielaczka, ale później z czasem on nabiera, ta edukacja postępuje i on właściwie nabiera też takiej jakby świadomości, jak rządzić i co jest ważne. No ale z drugiej strony Habsburgowie mu już uciekają. Ta rywalizacja o synów i o dzieci, bo o ile w wypadku Fryderyka III to z dynastii Habsburgów tych dzieci jest mniej niż u Jagiellonów, to tutaj nagle odwraca się ta sytuacja. Mamy wspaniałego władcę, później króla rzymskiego, czy tak jak mówimy cesarza niemieckiego, Maksymiliana i sięgnięcie przez Habsburgów aż po księstwo Burgundii, po zamożną Flandrię, po Brugię, różne bogate miasta, ale jednak nie zapominajmy o tym, że to Zygmunt zmusza do hołdu pruskiego, ostatniego wielkiego mistrza. Co ciekawe, Hohenzollerna, i tu mamy znowu powiązania dynastyczne, bo jedna z córek Kazimierza Jagiellończyka wychodzi za mąż właśnie za Hohenzollerna.
Mieliśmy Luksemburgów, którzy próbowali zdobyć panowanie nad tą Europą Środkowo-Wschodnią. Potem mieliśmy Jagiellonów, którym na chwilę się to udało, ale z umiarkowanym sukcesem, o którym żeśmy wspomnieli. No potem mamy właśnie Habsburgów i kolejne dynastie, które nad tą Europą Środkową, a potem także Wschodnią obejmują rządy. No ale to już zupełnie inna epoka. Do niej pewnie jeszcze będziemy wracać w niejednej z naszych audycji. Chcę powiedzieć, że ci wszyscy, którzy się zainteresowali tematem, będą mieli okazję coś więcej się na ten temat dowiedzieć.
Tak, ponieważ tak jak pan redaktor wspomniał, w tym roku mamy rok karolowy, czyli 700. rocznica urodzin Karola IV Luksemburskiego. Właśnie z panią profesor Morzejko podjęłyśmy taki pomysł, aby uczcić tę rocznicę, ale trochę inaczej, aniżeli wszystkie konferencje, które się odbyły w Pradze, w Czechach i pewnie w Polsce na ten temat. Chciałbyśmy no, nie mówić o nim jako o cesarzu, jako o królu, bo to jest takie zwykłe, prawda, to już jest
znane,
prawda. No chciałbyśmy poprzez pryzmat Luksemburgów spojrzeć na relacje rodzinne. Jakie były relacje pomiędzy koronowanymi ojcami, ich następcami lub nienastępcami, bo też tak się zdarzało i temu poświęcimy naszą konferencję, która 5 grudnia z udziałem czeskich gości, ale również innych z Rosji będzie miała miejsce, na którą serdecznie zapraszamy. Ale będziemy mówić nie tylko o dzieciach ślubnych, ale również i nieślubnych, bo takie też wielkim władcom się zdarzały i co trzeba powiedzieć, że były bardzo kochane.
Także serdecznie zapraszamy. Pomysłodawczynią konferencji jest pani profesor Paner, która mnie namówiła do współorganizacji, ale ten temat coraz bardziej mi się podoba. Zwłaszcza, że będzie też okazja troszeczkę do zajęcia się taką właśnie relacją psychologiczną. Choć źródła nie zawsze te średniowieczne nam dają takie relacje, to myślę, że zestaw zgłoszonych referatów, bo my już wiemy, jeszcze nie ujawniamy, ale naprawdę może być interesujący. Choćby właśnie dlatego, że będzie też...
Zapraszamy na grudzień. Ja oczywiście też tutaj z boku też będę protestował przeciwko temu, że uznaliśmy, że opieka nad pieskiem przez Zygmunta Starego świadczyła o braku jego powagi i ważności i poczucia
ważności.
Ja
już teraz misji. Protestuję. Właśnie. Teraz już protestuję.
Przypominam, że moimi gośćmi były pani profesor Beata Morzejko i Anna Paner. Bardzo paniom dziękuję. Rozmawialiśmy to od dawnych czasach, ale myślę, że ciekawie. Do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo.